Śniadanie w Radiu Gdańsk. Polityczny, mocny początek tygodnia. W każdy poniedziałek po 9:00.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moi goście, Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Witam Państwa.
Piotr Walentynowicz, Polska Razem.
Dzień dobry, witam.
No i czekamy na Ewę Lider, posłankę Nowoczesnej. Mam nadzieję, że za chwilę nadciągnie. Zacznijmy od spraw zagranicznych. Tak się teraz składa, że zdaje się, co pewien czas będziemy przeżywali takie znaczące dla całej, jak się wydaje, Europy wybory. Jesteśmy po tych wyborach w Holandii, przed którymi wiele osób mówiło, że istnieje szansa na zwycięstwo tam partii populistycznej, antyimigranckiej, zresztą, która kiedyś miała taki dość długi epizod z bardzo gwałtownego zwalczania polskich pracowników, którzy pracowali w Holandii. To się nie spełniło. Okazało się, że dotychczasowy premier, konserwatywny liberał, to takie trochę niepolskie określenie, zwyciężył w tych wyborach, trochę z pomocą zdarzenia zewnętrznego, czyli takiego epizodu, który się pojawił, czyli niedoszłej wizyty tureckiego ministra spraw zagranicznych, który próbował uczestniczyć w takim wewnętrznym wiecu z mniejszością turecką w Holandii. Nagle się okazało, że zdecydowanie premiera, jak się wydaje, zdecydowało o jego sukcesie wyborczym.
Czyli zagrał kartą Bildersa.
To no właśnie.
Jest, tak to odbieram. I to jest troszkę też niepokojące, dlatego że to ma swoje skutki. Turcja jest ważnym krajem. To zaognienie tak mocne i tak mocna reakcja nie było, wydaje się, uzasadnione. Tam nikt nie manifestował. Nie było zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Występiono przeciwko przeciwko tym ludziom z psami, widzieliśmy to i policja bardzo ostro zachowywała się. To pewnie troszkę nabiło punktów wśród tej publiczności, która była za takim rozwiązaniem. Także to ma różne efekty, które obserwujemy w tej chwili, bo to zaostrzenie stosunków z Turcją ma miejsce i jeżeli chodzi o stosunki z Holandią, stosunki z Niemcami, oczywiście tutaj pewna stanowczość jest potrzebna, ale wydaje się, że tam posunięto się troszkę za daleko.
Choć odnoszę wrażenie, że zarówno prezydent Erdogan, jak i właśnie premier Holandii byli zadowoleni z takiego przebiegu wydarzeń, bo obie kampanie wyborcze spotkały się w tym punkcie. Z kolei Turcy mogą mówić, że Europa nas nie lubi i że tam panuje faszyzm.
No tak, ale takie uprawianie polityki, takie zaostrzanie stosunków, żeby wygrać swoje, no mnie osobiście niepokoi bardzo i to nie jest dobra polityka.
Przede wszystkim najistotniejszym efektem wyborów Holendrów było powstrzymanie lidera Partii Wolności, Wildersa, który szedł do wyborów z hasłami Holandia dla Holendrów.
Ale czy nie za wszelką cenę?
I dzięki przywiązaniu Holendrów do wartości uniwersalnych europejskich, trzeba powiedzieć, że frekwencja podczas tych wyborów to ponad 81% Holendrów przystąpiło do tego aktu wyborczego. No, godne uznania, muszę powiedzieć. Z punktu widzenia przyszłości i tożsamości, jedności Unii Europejskiej, to bardzo ważne wydarzenie. Decyzja Holendrów, postawienie na wypróbowanego premiera, który jest do tych europejskich wartości przywiązany. Mark Rutte jest konserwatystą z takim backgroundem liberalnym. Ten wynik to jest również informacja, że Europejczycy są do wartości europejskich przywiązani i to jest ważny sygnał przed wyborami prezydenckimi i we Francji, gdzie populiści ze swoją liderką Marie Le Pen szykują się do starcia. To jest też ważny sygnał przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech. No, myślę, że następuje w Europie po takim zachłyśnięciu się trochę wyborem Trumpa, trochę Brexitem, że do głosu dochodzi zdrowy rozsądek i że te wartości uniwersalne, europejskie, zjednoczeniowe w Europie zaczną znowu zwyciężać.
No, jesteśmy już w pełnym składzie. Ewa Lider z nami.
Dzień dobry. Bardzo przepraszam za spóźnienie.
Piotr Walentynowicz, coś na temat zagranicy?
Znaczy, no tak. Zwycięstwo, ja tu absolutnie nie chcę odbierać, że tak powiem, zwycięstwa partii, która no, utrzymała się przy władzy. To właściwie było przetrwanie tak naprawdę, gdyż no, to zwycięstwo było pokryte własnymi, takimi dosyć poważnymi stratami własnymi, prawda? Jednak troszeczkę mniej tych mandatów mają. Sporo mniej. Natomiast to, że że partia określana, że tak powiem, mianem antyeuropejskiej, antyislamskiej zdobyła, że tak powiem, kolejne mandaty, to jest, myślę, sygnał dla Unii Europejskiej, że świat się nie zgadza, Europa się nie zgadza na politykę imigracyjną, którą Niemcy stosują i niezauważenie tego może gdzieś tam w końcu doprowadzić, że tych exitów będzie coraz więcej.
No tak, ale tutaj akurat w Holandii mamy taki ciekawy przykład, dlatego że 9 mandatów zdobyła partia antyimigrancka, a 3 mandaty partia imigrantów. To ja odnoszę takie wrażenie, że mamy jakby dwie skrajności w tej ocenie sytuacji. Pytanie oczywiście, czy to dobrze, że w ogóle ta płaszczyzna zaczyna być decydująca o życiu publicznym, a nie, że jest to jeden z elementów takiej wielotematycznej jakby polityce, w której każda partia ma jakieś opinie na różne tematy i w tym na kwestie imigrantów. Ewa Lider.
Dobrze, że jest taka równowaga. Ja myślę, że tutaj się zgodzę z panem, że to, że się dostali grupa antyimigrancka, to jest znak dla Europy, ale my to dobrze wiemy, bo to już się dzieje od dawna. Natomiast cieszę się, że przestaliśmy troszeczkę dryfować. Brawo Holandia, ja gratulacje wielkie. Ja się strasznie cieszę, że jednak nie idziemy w złym kierunku. Natomiast ta równowaga powinna być w każdym kraju. W każdym kraju powinny być przedstawiciele wszystkich, którzy mają jakieś tam poglądy, tak? I tutaj się tak zdarzyło właśnie, że są i tacy, i tacy.
Do pewnego stopnia to też
pochwała
ordynacji wyborczej bez progu podatku żadnego, więc to ja odnoszę wrażenie, że zaczynamy trochę wracać do idei z początku lat 90., kiedy żeśmy strasznie narzekali na rozproszony polski Sejm, gdy tymczasem teraz się okazuje, że często te ugrupowania o różnego rodzaju skrajnych opiniach po prostu w polskim spektrum politycznym się
Tylko co to znaczy skrajne?
Sceny politycznej w Holandii jest ogromne, a jednocześnie kraj świetnie się rozwija, świetnie sobie radzi, rozwiązuje problemy społeczne naprawdę dobrze, także okazuje się,
siła
że można.
Demokracji. Siła demokracji. Holandia jest krajem w pełni demokratycznym swoje standardy demokratyczne bardzo dba i je pielęgnuje, w przeciwieństwie do
powinniśmy z nich brać przykład.
To zobaczymy w każdym razie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Też jeszcze trochę będzie o zagranicy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej, Antoni Szymański, senator PiS i Piotr Walentynowicz z Polski Razem. Chcę jeszcze jeden temat zagraniczny wam jakby podrzucić. Chcę spytać o udział Polski w szczycie G20. Podobno było o uszczelnieniu systemu VAT-owskiego, co było bliskim tematowi szczytu, ale też i było o centralnym porcie lotniczym. Podobno o tych dwóch rzeczach mówił do przedstawicieli 20 najważniejszych gospodarek Mateusz Morawiecki. Niektórzy mówią, że to takie było przywitanie z tym G20, do którego, jak rozumiem, wciąż aspirujemy. Czy uważacie, że z kolei te aspiracje są ważne i ciekawe?
Aspiracje są bardzo ważne, ale trzeba przypomnieć wszystkim słuchaczom, że G20, właściwy szczyt, odbędzie się dopiero w lipcu w Hamburgu. Że to było spotkanie ministrów finansów oraz szefów centralnych banków. I oczywiście zaproszenie premiera Morawieckiego jest ważnym wydarzeniem, aczkolwiek trzeba stosować właściwe proporcje, bo to nie był właściwy szczyt G20 i że na tego typu spotkania gospodarze, w tym przypadku Niemcy, zapraszają gości, w tym gest ministra finansów Schäuble niemieckiego wobec premiera Morawieckiego, zaprosił go na ten szczyt i dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że byli tam to również przedstawiciele Rwandy, Wybrzeża Kości Słoniowej, więc
Senegalu, Maroko.
Warto, żeby właściwe proporcje do tego aktu zaproszenia zachować.
Ale znaczy, ja bym powiedział, że dla mnie ważne było to, że minister finansów Niemiec zaprosił ważnego polskiego polityka na to spotkanie.
I to jest najistotniejszy aspekt udziału premiera Morawieckiego w tym przygotowawczym szczycie, ponieważ widać, że gospodarce niemieckiej i państwu niemieckiemu całe szczęście zależy na dobrych relacjach z Polską i że to jest jeden z tych kanałów wzajemnej komunikacji i porozumiewania się, które daje pewną szansę nam, Polakom, na
nawet kontakt. Jeśli polityka nas dzieli, to ekonomia
to gospodarka
nas łączy.
I ekonomia może nas połączyć i oby tak było.
Są sprawy, które w polityce nas
Antoni Szymański
dzielą, są sprawy, które nas łączą. Na pewno gospodarka i polska, i niemiecka na tym bardzo wiele zyskuje. Oczywiście trzeba zastanawiać się, rzeczywiście, jakie są proporcje, czy wszystko jest w porządku, ale to zaproszenie na pewno było znaczące. Pan wicepremier Morawiecki był bardzo aktywny na tym szczycie, nie tylko medialnie, ale wiemy, że występował tam wielokrotnie. Prezentował nie tylko poglądy, ale proponował rozwiązania. Stąd to było dobre reprezentowanie Polski, naszych interesów i to było ważne spotkanie. Mamy świadomość oczywiście tego, że to jest przygotowawcze, na którym mam nadzieję również będziemy uczestniczyć w tym szczycie głównym. Także to ma swoje znaczenie, ale to jest też uznanie dlatego, że gospodarka polska się rozwija i to jest też tego efekt.
Choć odnoszę wrażenie, że jeśli traktować serio takie przecieki dziennikarskie, no i część wypowiedzi osób, które uczestniczyło w tym szczycie, on jest zapowiedzią bardzo poważnych konfliktów na niwie gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a dużą częścią świata. Tam się coraz silniej mówi o tym, że Ameryka nie tylko werbalnie wybiera protekcjonizm jako taki nowy kierunek swojego myślenia. To ciekawe.
I to prawda, że tak jest. Natomiast z tego powodu bardzo ważne jest, że w tym gremium jesteśmy, że rozmawiamy, że jesteśmy uczestnikiem tego gremium, że nie jesteśmy gdzieś na boku. Tak jest, byliśmy obecni,
ale nie dostaliśmy statusu gości, bez przesady. Pretendujemy to jeszcze bo pretenduje na razie Hiszpania, Holandia, Norwegia i Singapur. I bardzo dobrze, że tam jesteśmy, ale bez przesady z tym pretendowaniem i z tym uczestniczeniem, bo tak naprawdę nie uczestniczyliśmy przy głównym stole negocjacyjnym i musimy mieć troszeczkę do tego trochę pokory, opowiedziałabym tak, bo jeszcze daleko nam do tego pretendowania.
Pokory mi nie brakuje i mojemu ugrupowaniu w tej kwestii, ale ważne, że mówimy wspólnym językiem, że to jest ważne. Bo to wszyscy
podkreślają. Panu nie, ale pan ugrupowaniu to na pewno.
Piotr Walentynowicz.
Znaczy, nie, no oczywiście. Ja tu się w pełni zgadzam. Jest to bardzo ważne wydarzenie i tutaj no, nie ma też, uważam, za niezasadne pomniejszanie wartości i skali tego wydarzenia. Tutaj byliśmy naprawdę bardzo ładnie reprezentowani. Ale no, nie oszukujmy się, to też jest prawda taka, że sami sobie na to zasłużyliśmy, ponieważ dynamiczny rozwój naszej gospodarki sprawił, że stajemy się partnerami do rozmów, a nie po prostu jakimś takim stadem, które gdzieś musi nadążać za tymi, którzy nakazują, prawda?
No tak, ale też z drugiej strony, jak ja ile razy słyszę ostatnio o dobrym stanie polskiej gospodarki, to zadziwia mnie jedno. Czy to jest tak, że polska gospodarka zmieniła swój stan w ciągu ostatnich 2 lat? Czy mieliśmy do czynienia jednak z sytuacją, w której mamy dość dobrą kontynuację polskiego gospodarczego rozwoju w ostatnich 10, 12 czy 15 latach.
Nie. Prawo i Sprawiedliwość jest mistrzem w propagandzie na pewno, bo mówiło nam, że Morawiecki brał udział w szczycie G20, co nie jest prawdą, bo szczyt G20 odbędzie się dopiero w lipcu w Hamburgu. Jest też mistrzem propagandy, mówiąc, że w ciągu roku podniósł kraj z ruiny, który był kompletnie zrujnowany ekonomicznie i dzięki działalności Prawa i Sprawiedliwości w ciągu 1,5 roku kwitniemy jako gospodarka europejska. No to jest propaganda PiSu. Ja się zgadzam, że szczególnie w ekonomii procesy trwają bardzo wiele lat, w gospodarce nic się nie dzieje z poniedziałku na wtorek. Obecna kondycja ekonomiczna Polski jest efektem bardzo wielu lat działalności polskich przedsiębiorców, ale też polskiego samorządu i rządu. I dobrze, gdyby Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, pamiętała o tym.
Choć odnoszę takie wrażenie, że to wszyscy o wszystkich powinni pamiętać. Mam nieodparte wrażenie, że polska gospodarka rozwija się od czasów tak naprawdę rządu Leszka Millera, Marka Belki, potem 2 rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, potem 2 rządów Platformy Obywatelskiej i aż do tej pory. Właściwie cały czas wszystkie wskaźniki pokazują rozwój polskiej gospodarki. Piotr Walentynowicz.
Znaczy ja po prostu może uściślimy to oczywiście, ale to dopiero w ostatnim okresie zaczęto, mówiliśmy tu o polskich przedsiębiorcach, dopiero teraz zaczęto stwarzać im warunki do normalnego rozwoju, tak? Jesteśmy w drodze do tego dopiero.
No dobrze, to zobaczymy w takim razie, jak będzie ta droga wyglądała dalej. To w takim razie chcę, żebyśmy wrócili do Polski i chcę, żebyśmy porozmawiali trochę o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sam sobie fakt, że Trybunał Konstytucyjny wydaje wyrok, nie wydaje mi się jakoś bardzo sensacyjny, ale był to tak zwany pierwszy wyrok po przerwie, czy też pierwszy wyrok odbywający się w dużym składzie po tych zmianach wewnątrz struktury Trybunału Konstytucyjnego i to wyrok w ciekawej sprawie, bo w prawie o zgromadzenia, gdzie wetował tę ustawę prezydent Andrzej Duda i to było ciekawe także z tego względu, że część osób była trochę zaskoczonych faktem, że prezydent wetował właśnie tę ustawę. No i teraz co? Co z tego wyroku wynika?
No więc sam wyrok jest oczywiście interesujący, aczkolwiek część środowiska prawniczego kwestionuje jego legalność, ponieważ...
Jest nieważny po prostu.
W świetle konstytucji jest nieważny, ponieważ w składzie orzekającym byli sędziowie, którzy mają status sędziego w sposób nielegalny. Nie są uprawnieni do wydawania wyroku w imieniu Rzeczpospolitej. Dlatego jest zagrożenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, że część sądów, już dzisiaj środowisko mówi, że do tego wyroku stosować się nie będzie, tylko że sędziowie przy orzekaniu spraw, w sprawach dotyczących demonstracji, manifestacji, będzie się odnosić wprost do konstytucji. Co do meritum, no prawo do zgromadzeń jest jednym z najświętszych, najbardziej podstawowych praw wolnościowych, demokratycznych w każdym demokratycznym państwie prawa. Nowa ustawa o zgromadzeniach w istocie likwiduje tą swobodę zgromadzeń, ponieważ daje narzędzia wojewodzie do dużej uznaniowości, już nie wchodząc w szczegóły, w sprawie tak zwanych marszy czy też demonstracji, które są cykliczne. Przy czym co jest cykliczne i od kiedy jest cykliczne, w zasadzie należy do wojewody, który jest funkcjonariuszem partyjnym. Ta ustawa, dobrze, że przez prezydenta zakwestionowana, jednak pokazała, że Trybunał liczy się tak naprawdę ze swoim politycznym zapleczem, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, a niekoniecznie z prezydentem.
Antoni Szymański, jedno zdanie przed przerwą, a potem wracamy do tego tematu.
Jedno zdanie, jest to trudne. Tutaj prezydent podpisał ustawę, podtrzymując swoje zastrzeżenia do...
Podpisał, bo
ma taki obowiązek, wynikający z orzeczenia Trybunału. Natomiast podtrzymuje i będzie przyglądał się, jak to będzie funkcjonowało.
Czyli może na płaszczyźnie politycznej będzie zabiegał o zmianę tej ustawy.
Nie, ja myślę, że gdyby źle funkcjonowała ustawa, gdyby było ograniczenie wolności zgromadzeń, wolności manifestowania, o czym mówił pan Rybicki, myślę, że możemy spodziewać się między innymi ze strony pana prezydenta reakcji, dlatego że wolność wyrażania poglądów jest nam bardzo bliska. Ja też deklaruję, że to nie jest ustawa kagańcowa, która ma utrudnić, tylko ma pewne rzeczy uporządkować. Gdyby było tak, że ma ograniczyć. Ale zwróćmy uwagę, przez ostatnie półtora roku odbyło się bardzo wiele manifestacji i one naprawdę z punktu widzenia relacji władza manifestujący odbywa się w sposób naprawdę bez zastrzeżeń. To znaczy władza robi wszystko, żeby osoby, które chcą manifestować swoje poglądy, mogły to robić, żeby to było bez żadnych konsekwencji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na przykład, prawda? Także jest ona bliska wartość. Mam nadzieję, że pod rządami nowej ustawy nie okażą się jakieś te rzeczy, o których mówi pan, między innymi pan Sławomir Rybicki.
No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Teraz chwila przerwy i serwis, a potem znowu rozmawiamy o polityce. Wojtek Sulesiński, witam państwa. Moi goście, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, jest Sławomir Rybicki, senator Platformy Obywatelskiej, Antoni Szymański, senator PiS i Piotr Walentynowicz z Polski Razem. Rozmawialiśmy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i pani Ewa Lider zwróciła uwagę na skład tego Trybunału. Jak rozumiem, wy uważacie, że to jest skład, który powoduje, że wyroki tego Trybunału są...
Wy uważacie. Myślę, że nie tylko my uważamy. Skład obradował w sposób niewłaściwy. Decyzje podjęły osoby, które po prostu... nie są sędziami. Wyrok jest zwyczajnie nieważny. Były tam cztery zdania odrębne. Ja myślę, że sądy, nie tylko ja myślę, tak, nie powinny stosować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzeka wbrew Konstytucji. Jest to po prostu fasadowy trybunał, tak jak i prezydent swoją drogą i taki trybunał, tak jak prezydent na posyłki po prostu. No niestety, ale to ostre zdanie, ale to są
No tak, ale
po prostu
to zdanie
fakty.
Ma swoje konsekwencje. Ja się chciałbym
kompletny
spytać o te konsekwencje.
Prawny.
Co w takim razie zdarzyłoby się, zakładając hipotetycznie, że Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory, a zwyciężają te ugrupowania, które stoją na takiej płaszczyźnie prawnej, jaką jest ta, którą pani zaprezentowała? Czy Trybunał będzie można naprawić metodą jakąkolwiek?
Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o prawo czy orzekanie, to wszystko można naprawić. Naprawić nie można jednego. Wiem, że to jest zupełnie inny temat. Czyli drzew nie zasadzimy z powrotem, bo one nam urosną dopiero za 200 lat. Ale każde prawo można naprawić.
Piotr Walentynowicz?
Znaczy, może tak, przede wszystkim nazywanie prezydenta Rzeczpospolitej fasadowym jest troszeczkę nie na miejscu w sytuacji, kiedy zawetował, prawda, kiedy zakwestionował projekt.
Ja mówię o całokształcie.
No my się odnosimy teraz odnośnie tego i myślę, że ten argument już został wytrącony, bo gdyby był fasadowym, to by podpisywał to, co mu się daje. Tu jednak widać...
Tak też robi w innych przypadkach.
Tu jednak widać interwencję pana prezydenta. Poczekał na orzeczenie. Natomiast odnośnie legalności, nielegalności, ja nie jestem prawnikiem, więc nie zamierzam tutaj się wymądrzać w tych kwestiach, wymądrzać, przepraszam. Jednakże ilu prawników, ilu sędziów, tyle będzie opinii. Ja postrzegam to w ten sposób, że generalnie jeśli coś nie jest zgodne z wizją obecnej opozycji, to krzyczą, że to jest nielegalne. Jeśli jest zgodne z wizją opozycji, z ich punktem widzenia, to jest wtedy legalne. Tak to postrzegam.
Jedno jest pewne, że czeka nas chaos prawny i że sędziowie w swoich wyrokach niekoniecznie będą się powoływać na wyroki Trybunału, tylko na Konstytucję, więc może być dualizm prawny w Polsce, co jest z punktu widzenia obywatela rzeczą katastrofalną.
To niedobra retoryka, jaka nam towarzyszy, ale to nie tylko w tym studiu w tej chwili, że prezydent jest fasadowy, że Trybunał de facto nie istnieje, bo został tak powołany, jak został powołany, że rząd jest rządem pewnej części społeczeństwa tylko, rządem PiSu. To nie buduje...
Ale to są fakty.
Ale to nie buduje, i to nie jest rozwojowe, i to nie jest dobre.
No nie,
i przeciwko temu ja
to
bardzo... Nie. Rząd jest rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał, który rzekomo nie pracuje, pracuje, dyskutujemy o jego orzeczeniu. Można oczywiście zastanawiać się nad tym orzeczeniem. Wiem, że były zdania odrębne, warto to przestudiować i dlaczego. Dyskusja jest ciekawa, ale nie mówmy, że on nie pracuje, że go nie ma. Także po prostu ta retoryka, która mówi, że no, to jest tylko, że rząd jest rządem tylko części społeczeństwa, bo tak naprawdę część się nie zgadza, naprawdę wszystkim nam bardzo szkodzi.
Ależ działa, tylko działa jak partia. Trybunał Konstytucyjny ostatnio działa jak partia.
Szkodzi naszemu państwu. Myślmy bardziej o interesie państwa.
No dobrze, to w takim razie, jeśli mówimy o takim sporze, to mnie korci pytanie do pana senatora Rybickiego. No, w takim razie, czy wy jesteście pewni, że pomysł, żeby teraz zgłaszać swojego premiera, jest pomysłem dobrym? Bo on może tylko i wyłącznie jeszcze bardziej tę sytuację naszą zagmatwać. Tym bardziej, że odnoszę takie wrażenie, że ta wasza inicjatywa przede wszystkim spotyka się z pewnym brakiem entuzjazmu ze strony potencjalnych sojuszników takiego wniosku, ze strony Nowoczesnej czy PSL-u, już nie mówiąc o Kukiz 15.
Świętym prawem opozycji, a szczególnie największej partii opozycyjnej, jest kwestionowanie i w sposób konstytucyjny proponowanie lepszych rozwiązań.
Ale zgłaszanie wniosków bez
konstruktywne,
szans,
konstruktywne wotum nieufności wobec rządu jest takim instrumentem prawnym, który pokazuje i daje szansę politykom na publiczną ocenę dokonań i jakości pracy rządu. No nie ma lepszej formuły niż debata parlamentarna w formule konstruktywnego wotum nieufności. To, że ono jest mało, że będzie nieskuteczne, najprawdopodobniej tak. Ale gdyby nie stosować tego przywileju, jaki daje konstytucja, polska demokracja, czy każda demokracja byłaby po prostu martwa. To jest instrument prawny, który daje szansę obnażenia i demonstracji własnych poglądów i własnych programów również na rządzenie państwem.
Myślę, że jest
czas również, żeby do tego wniosku przekonać pozostałe partie opozycyjne. Będą trwały w tej sprawie konsultacje. I myślę, że to będzie wspólne przedsięwzięcie polityczne, bo obecny rząd zasługuje na to, żeby w sposób publiczny, parlamentarny obnażyć jego wszystkie braki i całość działań, które w wielu aspektach szkodzą Polsce i Polakom.
Czy nie jest to z drugiej strony tylko i wyłącznie naśladowanie swoich poprzedników, czyli mówiąc najkrócej Prawa i Sprawiedliwości, które dwukrotnie zgłaszał takie wnioski przy dokładnie takiej samej prawie pewności, że zostaną one nie wysłuchane i wychodzicie z założenia, że jeśli Prawo i Sprawiedliwości to przyniosło dobry efekt, to wy to kopiujecie?
Nie, tutaj nie ma też prostej analogii, bo Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kabaret z tych wniosków o wotum nieufności, prezentując swoich kandydatów tak naprawdę fikcyjnych, zastępczych i ta sama forma prezentowania przez tablet była po prostu urąganiem powadze polskiego parlamentu.
No ale dlatego, że nie dopuszczono kandydata
Platforma
do Sejmu.
Platforma Obywatelska proponuje kandydata naturalnego, jakim jest lider największego ugrupowania politycznego. To jest standard demokracji, że nie staje się w drugim szeregu i wydaje decyzje partyjne fikcyjnemu premierowi, tylko wystawia się lidera ugrupowania. To jest standard europejski.
Ewa Lider w
Platforma
razie.
W tej sprawie.
Ja się tu z panem senatorem zgadzę, bardzo lubię pana senatora, w przeciwieństwie do innych osób z tej partii. Obnażajmy tak, obnażajmy rząd PiSu. Ja jestem naprawdę całym sercem za. Natomiast to będzie taki premier, jak i gabinet cieni. Tak samo będzie, ma takie same szanse, jak ten gabinet cieni, który działa. I posłuchajmy, poczekajmy na to expose. Natomiast ja tutaj mam mocne uczucie, że PO i pan Schetyna nie wyzbyli się tej arogancji, którą się wcześniej mocno cechowali. Niestety to, co pan powiedział, że chcą naśladować PiS, to właśnie w tej arogancji. Jakby wraca, ja mam takie déjà vu z rządów PO. Arogancja, jeszcze raz arogancja.
No tak, ale to teraz popatrzmy na to z perspektywy z jednej strony Platformy, a z drugiej strony Nowoczesnej. Mamy kilka już sondaży. Ja w tym programie nie namawiam do wiary w sondaże, bo parę razy żeśmy się mocno przeliczyli, ale teraz mamy takie dwa sondaże, w których widać wyraźne przesunięcie emocji z pozytywnych Polaków z Nowoczesnej na Platformę Obywatelską, która zaczyna się rysować jako podstawowa partia opozycyjna, ta, która może rzucić wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości. To jest, jak rozumiem, efekt tych sondaży być może.
Ja myślę, że to jest efekt Donalda Tuska i tego się trzymajmy naprawdę. Ja jestem bardzo dumna, że Donald Tusk został znowu przewodniczącym, więc myślę, że to jest ten... Ale bywało różnie z sondażami. Ja się nigdy nie cieszę ani z tych wysokich, ani nie martwię się bardzo tymi niskimi. Poczekajmy, pracujmy. Ja tam robię swoje po prostu.
No dobrze, to w takim razie ja jeszcze chcę spytać w takim razie... Zaraz przed senatorem Szymańskim chcę spytać Piotra Walentynowicza, bo ten wniosek ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dwaj cisi sojusznicy Prawa i Sprawiedliwości dokonaliby jakiejś wolty. To ja chcę spytać, czy pan wicepremier Gowin wykona taką woltę w Sejmie?
Nie, no ja nie będę się wypowiadał za ministra Gowina, absolutnie, no ale jeśli chodzi o te konstruktywne to w moim pojęciu oznacza, że coś będzie zbudowane, będzie jakaś wartość dodana. Ja osobiście uważam, że to nie ma absolutnie żadnych szans. Jest to nic innego jak taka trochę gra już przedwyborcza, pokazać się, że istniejemy i tak dalej, bo to nawet nielogicznie według mnie zadziałała Platforma, bo jeśli chcą naprawdę coś takiego robić, to powinni wspólnie ze swoimi koalicjantami wspólnie wyłonić kandydatów, którzy mogliby reprezentować tą opozycję a nie, że po prostu jedno ugrupowanie mówi, robimy to, a reszta ma się do nas dołączyć. Tak, jest to trochę nielogiczne działanie, ale no generalnie jest to, krótko powiem, pis na wodę, fotomontaż, nic z tego nie będzie.
Ja tylko dla porządku przypomnę, dlaczego Platforma ten wniosek o wotum nieufności stawia. Stawia dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, zachowując się w sposób kompromitujący Polskę, nie poparła Donalda Tuska w jego kandydowaniu na
przewodniczącego Rady Europy. Teraz już zgłaszał się do głosu cały czas.
To była kompromitacja, która musiała spotkać się z reakcją Prawa i Sprawiedliwości.
Wszystkie głosy na nie usłyszał i teraz niech powie coś na tak.
No przede wszystkim chciałbym potwierdzić, że jest to święte prawo opozycji. Ale jeśli tak, to nie mówmy, że kiedy PiS to składało, to był kabaret, to był żart, to było niepoważne i tak dalej. To było święte prawo opozycji również wówczas. Ja tutaj nie będę ani żartował z tego, mówiąc, że nie ma ten wniosek szans, bo sądzę, że on nie ma. Ale dyskusja, jeśli ona będzie merytoryczna, proszę bardzo, jak najbardziej, ale nie tylko, żeby ona polegała na krytyce, tylko chciałbym, żeby opozycja wzniosła się i zaproponowała swoje rozwiązania, lepsze rozwiązania od tych, które są. Na przykład jak zmniejszać bezrobocie, jak prowadzić mądrą politykę społeczną i tak dalej, i tak dalej. Problemów jest całe mnóstwo. Obawiam się, że ta retoryka, która jest taką retoryką totalnej opozycji, głównie skupi się i za chwilę to sprawdzimy przecież, bo ta debata będzie, głównie na krytyce i pokazywaniu, że ten rząd działa źle, mimo że ma wyniki gospodarcze i społeczne dobre i w odczuciu społecznym też jest nieźle. No, dlatego wszelkie możliwości, które stwarza konstytucja, również tego wotum, powinny być dla dobra państwa wykorzystane. A będzie wówczas, kiedy będzie poważna dyskusja, a nie kiedy opozycja będzie tylko wykazywała błędy.
Choć ja powiem w ten sposób, że przypomnę, że idea konstruktywnego wotum była budowana po doświadczeniach zbyt często składanych wniosków o odwołanie rządu bez wskazania kandydata. No i jej sensem było to, że składa się taki wniosek, mając no coś w rodzaju większości za sobą. No i to trochę szkoda, że ta idea została w międzyczasie nadwyrężona tymi takimi wnioskami, które są rzeczywistościami, wnioskami o rodzaj debaty z rządem. I ja przypomnę, że nie tak dawno nie kto inny, Jarosław Kaczyński, mówił, że potrzebowałoby polskie życie publiczne takiego posiedzenia Sejmu, na którym to opozycja dyktuje swoje prawa i swoje warunki. Odnoszę takie wrażenie, że to wotum jest czymś takim. Takim wezwaniem jakby rządu do sprawozdania przed Izbą ze swoich prac i ewentualnie szansą na to, żeby powiedzieć, my mamy lepsze rozwiązania.
Dlatego wzywam do tego, żeby to nie była totalna opozycja, tylko realistyczna opozycja, która powie również, jakie ma propozycje. Na przykład, czy chcemy podwyższyć wiek wyborczy, czy chcemy zrezygnować na przykład z 500+, z Mieszkania Plus i tak dalej.
Wiek wyborczy?
Prawda? Przepraszam, nie bieg wyborczy, a
bieg emerytalny.
Bieg emerytalny, okay. Prawda?
Ja bym chciał wezwać Prawo i Sprawiedliwość i liderów Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności marszałka Sejmu i Senatu, aby stworzyli możliwości posłom i senatorom do swobodnej wypowiedzi, do prezentacji własnych pomysłów i poglądów, a nie kneblowali usta, bo kryzys polskiego parlamentaryzmu nie wziął się znikąd. On jest na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy efektem, no, że tak powiem, zamykania usta w sposób administracyjny.
Odnoszę takie wrażenie, że też to po prostu też trochę zależy od przewrażliwienia, być może marszałka na słowa muzyka łagodzi obyczaje.
No to jest raczej na słowo kochany.
Powiedział pan senator Rybicki, że troszkę mniej przed marszałka Senatu. Ja nie zauważam, żeby w naszej Izbie było tutaj utrudnianie.
No bo regulamin Senatu daje zdecydowanie większe możliwości wypowiedzi senatorom.
Okej. Czyli są te możliwości.
Natomiast są w Senacie znacznie większe. Natomiast w Sejmie byliśmy świadkami bezprzykładnego odbierania głosu posłom w słusznych
sprawach. Takie regularne mamy poczucie.
Piotr Walentynowicz?
Szanowni Państwo, ja myślę, nie straszmy tu obywateli, ludzi tymi różnymi czarnymi scenariuszami, bo póki co wszystko zmierza w dobrą stronę, póki co ludzie prywatnie w życiu codziennym odczuwają pozytywne korzyści.
Zależy, który sort to odczuwa.
Pozytywne wszyscy ludzie, ale nie, pozwólcie mi wypowiedzieć się. Więc te straszenie to jest takie trochę na wyrost. Ja rzeczywiście obawiam się, że to wotum nieufności nie będzie miało charakteru konstruktywnego, tylko sprowadzi się, tak jak tu powiedział pan senator, jedynie tylko i wyłącznie do krytyki. Natomiast odnośnie tej krytyki, no szanowni państwo, niedawno mieliśmy wybory. Naród się wypowiedział, co myśli o rządach Platformy i myślę, że troszeczkę jest to po prostu zagranie teatralne z tym wotum nieufności.
No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, choć muszę powiedzieć szczerze, że mimo mojej braku wiary w sondaże, to mamy taki sondaż, który pokazuje, jakby sytuacja polityczna znowu zmierzała do pewnej równowagi politycznej. No więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej i czy tym następnym wyborom nie będzie nam towarzyszyło więcej emocji, niż żeśmy się do tej pory spodziewali. No to jeszcze chcę was spytać o odejścia generałów. To jest taki wątek, który się pojawił. Była jedna dymisja, druga, trzecia, potem były wypowiedzi i myślę, że one są najbardziej niepokojące ze strony ministra obrony narodowej, który powiedział, że właściwie jest zadowolony z tych zmian, że cieszy się, że udało się dokonać tylu zmian w podległym wojsku. No i tak naprawdę pytanie o sens tego wszystkiego, bo odnoszę wrażenie, że do czegoś chyba zmierzamy.
Minister obrony Macierewicz zaatakował polską armię. Odwołał najważniejszych polskich dowódców, kilkunastu generałów, którzy służyli w sposób naprawdę bezprzykładny Rzeczpospolitej. Byli na misjach, kończyli dobre zachodnie szkoły wojskowe. Wszyscy ci generałowie zostali odwołani bądź podali się do dymisji, nie wytrzymując atmosfery, jaka panuje w MON-ie, gdzie pomocnik aptekarza zarządza dowódcami sił zbrojnych. No tak, w takich warunkach normalny, przyzwoity człowiek no, ma kłopoty, aby pracować. To, co robi minister Macierewicz, jest po prostu skandaliczne, bo to nie tylko dotyczy generałów i oficerów, ale też dotyczy kadry naukowej wyższych akademii wojskowych. Akademia Wojskowa w Warszawie została pozbawiona, wyrzucono ponad 100 wykładowców z dorobkiem na uczelniach zagranicznych. To samo słyszymy, być może spotka wykładowców Akademii Morskiej. No to jest takie działanie, które można powiedzieć jakby przynosząc trochę taki mniej realny świat, jak to obce państwo rękami urzędnika państwowego demontuje polską armię. No tak to trochę wygląda. No,
choć przypomnę, że ostatnio cytuje się takie dane o odejściach wyższych oficerów w 2014 roku, mówiąc, że wtedy też było tych odejść bardzo dużo. Wtedy trochę to były pewnie odejścia w związku z...
No są naturalne odejścia wynikające z wieku. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z odejściami osób, które są w sile, jakby w pełni gotowe do tego, żeby sprawować swoje dowództwo w armii. To są ludzie, którzy jeszcze do wieku emerytalnego mają całkiem spory okres czasu.
Powody odejścia są bardzo różne, bo to są i wiek emerytalny, ale oczywiście mamy świadomość tego, że są to odejścia na własny wniosek części nie tylko generałów, ale również pułkowników. Ilościowo, jeżeli chodzi o liczbę, to mieści się w pewnym planie takim rocznym jakby odejść. Natomiast rzeczywiście odeszło, czy zostało odwołanych spora grupa. Myślę, że tutaj polityka informacyjna ministra obrony powinna się poprawić, żeby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, jakie się pojawiają, bo opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jak sytuacja wygląda. Natomiast dla mnie istotna jest również opinia zwierzchnika sił zbrojnych, czyli prezydenta Rzeczypospolitej, który bardzo wyraźnie informuje o tym, że interesuje się sytuacją, spotyka się z ministrem obrony, że nie ma niepokojących zjawisk, jeśli chodzi o kierowanie polską armią, bo to jest najistotniejsze, żeby ona zachowywała swoją zdolność funkcjonowania, zdolność obronną i tak dalej. Także...
Panie senatorze, z całym szacunkiem, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Rzeczypospolitej abdykował w tej sprawie. Oddał właściwie ministrowi obrony narodowej całość kompetencji, władztwa i widać, że nad armią kompletnie nie panuje.
Nie panuje i nie chce panować. Przede wszystkim się w tej sprawie w ogóle nie odzywa, więc jeżeli pan mówi, że rozmawia, to są jakieś tajne rozmowy, o których opinia publiczna w ogóle nie wie. To, co pan mówił wcześniej, że odnośmy się tylko, pan prezydent abdykował na całej linii ze wszystkiego, łącznie z tego zbycia zwierzchnikiem sił zbrojnych. I tutaj musimy pamiętać, że to może osłabić nasz sojusz z NATO. Ta destrukcja w naszej armii. To jest naprawdę, nie wiem, takie poczucie ogólne bezpieczeństwa maleje Polakom.
Nie, to mamy takie wrażenie z tego, co państwo mówią, że w ogóle nie ma żadnych konsultacji, że głowa państwa, która jest
głowa państwa jeździ na nartach od rana do nocy i ciągle tylko mamy informacje, jak jeździ na nartach.
Nie, mamy informacje o nieprawdopodobnej aktywności pana prezydenta, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Również wszystkie sprawy, bo on te decyzje również sygnuje. Także to nie jest tylko tak, że to są jakieś konsultacje telefony, ale mamy informacje z pierwszej ręki, również od jego ministrów w tej sprawie. Wczoraj, przedwczoraj pan Magierowski informował o tym media, także to nie jest tak, że opinia publiczna jest niepoinformowana. Ja tylko powiedziałem, że być może trzeba zastanowić się nad lepszą informacją w tej sprawie, tak żeby nikt nie miał takiej wątpliwości, ale to, że nie ma kontroli, że dzieje się jakiś dramat, że dowództwa jest pozbawiona niemalże armia, to nie jest prawdą.
Nie, dowództwo nie, pan Macierewicz robi tam destrukcję po prostu.
Oczywiście, to należałoby faktycznie może troszeczkę popracować nad tą, że tak powiem, informacją, gdyż ona się nie przebija w świetle, że tak powiem, rzetelnych mediów, którym nakazuje się odpowiedni ton narracji zaistniałych wydarzeń w Polsce. Natomiast króciutko, myślę, że żaden z nas tutaj nie posiada wiedzy, która by umożliwiała ocenę pracy takiego czy innego generała i tu musimy się, czy pułkownika, tu musimy jednak zdać się na Ministerstwo Obrony Narodowej. Natomiast generałowie odchodzą, na ich miejsce przychodzą inni. Myślę, nikogo tu nikomu tu nie ubliżę, jeśli powiem, że tyczy się wszystkich ludzi, nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Bo gdyby tak było, to po prostu ludzkość na pewnym etapie swojego rozwoju by się zatrzymała, bo brakuje tego kogoś, kto pójdzie dalej, tak?
No tak, ale ja mam też takie wrażenie, że tu pojawi się nowy wątek i ja myślę, że on się zaczyna pojawiać. Znaczy, zaczyna się pojawiać polityczna rola odchodzących zbyt wcześnie z wojska generałów. Myśmy mieli takiego jednego generała, który był aktywny, który zresztą do tego wojska po jakimś czasie wrócił. Pytanie, co będzie teraz z tymi oficerami, bo oni zaczynają zabierać głos. I przypomnę, że to ma jakiś merytoryczny kształt. Znaczy, tak naprawdę z tego, co ja się orientuję, zaczęło się od dwóch batalionów czołgów, których zostały pozbawione jednostki 34. Brygady Pancernej i które zostały przekazane do innych jednostek, które mają kwaterować na wschód od Wisły. Co jest strategiczną decyzją podjętą jak się wydaje, z pominięciem opinii tych generałów, którzy odchodzą. Jeśli jest to prawdą, no to z całą pewnością jest to coś niepokojącego.
Może to sojusz już z Putinem, a nie z NATO się robi.
Znaczy nie, ale naprawdę, ja króciutko, tylko naprawdę, proszę o jedno zdanie. To jest, po pierwsze, oficerowie, żołnierze nie są politykami, tak? Jeśli będą łączyć te dwie funkcje, no to w ogóle mamy do czynienia z jakimś chaosem. Natomiast myślę, że po sukcesach szczytu NATO mamy tutaj stacjonujących żołnierzy amerykańskich, tak? Mamy pełne pasmo sukcesów jest Ministerstwa Obrony Narodowej i teraz tutaj rzucanie jakichś haseł pod tytułem, że zagrożona jest obronność kraju czy coś, bo jakiś jeden, drugi, trzeci generał postanowił odejść, no to jest troszeczkę absurdem, tak?
No zobaczymy, jak to wszystko
czy
się potoczy.
Czy pasmo sukcesów to choćby kwestia śmigłowców dla polskiej armii?
No zobaczymy właśnie, tych rzeczy, tych dyskusji mamy bardzo dużo. Przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj byli Ewa Lider, Sławomir Rybicki, Antoni Szymański, Piotr Walentynowicz. Bardzo
miłego
wam dzisiaj
weekendu.
Dziękuję. Mieliśmy jakiś temat lokalny po...
Pierwszy dzień wiosny.
Pierwszy dzień wiosny.
Solidaryzujemy się z wiosną.
Z wiosną, znaczy, żeby już przyszła.